Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Prawie 13 minut po godzinie 18 na zegarach. Czas na magazyn spraw europejskich. Pomoże Polska Europa. Kłaniam się nisko, Kuba Kaługa, razem z Patrykiem Schmidtem, który realizuje tę audycję. Zanim jeszcze zdradzę, kto jest naszym gościem dzisiejszym i o czym rozmawiać będziemy, to chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że rozmawiamy w przededniu Dniu Ziemi, w przededniu Dnia Ziemi. Jutro będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Ziemi, to jest 22 kwietnia. I dlaczego o tym mówię? Hasło tegorocznego Dnia Ziemi to jest nasza moc, nasza planeta. Celem tego dnia ma być zwrócenie uwagi na postawy proekologiczne, edukację o zmianach klimatu i zachętę do lokalnych różnego rodzaju działania. Głównym takim tematem mają być odnawialne źródła energii, promowanie tychże źródeł, chociażby z energii słonecznej czy wiatrowej. No i teraz przejść mogę już bezpośrednio do tematu, którym będziemy się dzisiaj zajmować. Razem ze mną w studiu doktor inżynier Tomasz Laskowicz, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Tak, celowo powiedziałem o tym Międzynarodowym Dniu Ziemi i tym haśle nasza moc, nasza planeta, no bo dzisiaj w pewnym sensie o mocy rozmawiać będziemy. I to mocy nie byle jakiej, bo tej pochodzącej z wiatru, a w zasadzie konkretnie z wiatru wiejącego nad morzem.
Tak jest, tego wiatru nad morzem nie brakuje. I te hasła wzniosłe, które pan redaktor przytoczył już w Polsce i w Europie, od wielu lat są przekuwane na rzeczywistość w postaci odnawialnych źródeł energii, tej mocy zainstalowanej. OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, jest w polskim miksie energetycznym, czyli tych czynników wytwórczych, już ponad połowa. Czy to się przekłada na taką samą wartość, jeżeli chodzi o rzeczywiście wyprodukowaną energię? No nie do końca. Natomiast tutaj pewnego rodzaju rozwiązaniem właśnie w zakresie tej efektywności energetycznej jest morska energetyka wiatrowa.
I dzisiaj o offshore tak zwanym, bo to jest to hasło, które nie zawsze jest rozumiane przez wszystkich, czym offshore jest i na czym polega, o tym rozmawiać będziemy. Gdyby państwo jakieś pytania mieli, także do eksperta, 603-06-06-06, ten numer telefonu zawsze do państwa dyspozycji, ale trochę zahaczając o ten komponent europejski, że tak powiem, ten człon europejski w nazwie tej audycji, no to też ta polityka klimatyczna aktualnie prowadzona i pewne trendy no, wynikają między innymi z takich regulacji, które Unia Europejska chciałaby wprowadzać. To hasło osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku to pewnie jest hasło polityczne i jest takim, no powiedzmy, sloganem może, trochę już wyświechtanym, bo i w Europie się powoli zaczyna odchodzić od tego dużego nacisku na klimat, ale nadal jednym z celów jest to, żeby dywersyfikować źródła dostaw energii i żeby było ich jak najwięcej. Gdybyśmy mieli na to spojrzeć w taki sposób, takiej dyskusji społecznej, która toczy się wokół farm wiatrowych, czy to na morzu, czy to na lądzie, to sporo w tej dyskusji takich mitów i półprawd. Jakby pan spojrzał na to swoim okiem.
Dziękuję za to pytanie i za to wprowadzenie, te przywołanie tego ambitnego celu neutralności klimatycznej. Myślę, że to dobrze, że te cele są tak ambitne, ale pewnie jakiegoś rodzaju weryfikacja i porównanie tych sił, żeby przełożyć je na rzeczywistość, jest ważna. Ja myślę, że tutaj kluczowe z punktu widzenia energetyki są takie trzy obszary. Możliwość zachowania zrównoważonych źródeł energii, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo energetyczne, czyli niezależność od importu paliw kopalnych, szczególnie z tych kierunków, które jeszcze niedawno dominowały w Polsce, ale przede wszystkim też konkurencyjność, ponieważ musimy pamiętać o tym, że energetyka, ceny energii, one bardzo mocno kształtują konkurencyjność gospodarki zarówno Polski, jak i całej Europy. I ja myślę, że te ambitne cele i realizacja tych celów w zakresie mocy zainstalowanych, odnawialnych źródeł energii, w tym offshore wind, żebyśmy tu byli precyzyjni, to jest o tyle dobry cel, o ile będziemy go w stanie realizować także za pomocą polskich dostawców, lokalnych, europejskich i rozwijać innowacje w tym zakresie. Myślę, że ten cel miał między innymi to na uwadze, żeby stworzyć warunki wzrostu dla tych przedsiębiorców, którzy rozwijają się w tym sektorze.
A na ile my jesteśmy w ogóle w stanie, że tak powiem, rozwijać ten sektor taki stricte polski? Mówi się o tym, że no nie mamy doświadczenia w tej branży, no, że nasze firmy muszą się jeszcze wiele nauczyć, chociaż myślę, że gdyby tak spojrzeć na to, kto pracuje często w tych zachodnich firmach i kto pracuje przy tych projektach wiatrowych, to niejednokrotnie mogą być to nasi rodacy i na pewno są. Jak to wygląda?
Tak, rzeczywiście my mamy bardzo duże tradycje morskie, pracy w morzu, a ten sektor bardzo łączy się, jest bardzo blisko tych zasobów infrastrukturalnych, które niedawno stanowiły trzon branż takich jak stoczniowa między innymi. On się niejako z tej branży wywodzi i pracownicy, którzy dzisiaj wykonują zadania w sektorze offshore wind na farmach brytyjskich, czy niemieckich, czy duńskich, oni z pewnością już zacierają ręce, żeby wrócić do Polski i pracować tutaj na farmach wiatrowych, które w tej chwili powstają w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to my musimy rzeczywiście tej technologii się uczyć. Robimy to efektywnie. Niemal wszystkie projekty morskich farm wiatrowych rozwijane w Polsce są projektami tak zwanymi JV, Joint Venture, a więc połączeniem polskiego przedsiębiorstwa z zagranicznym, już doświadczonym w tym zakresie, właśnie po to, żeby chłonąć gdzieś tę wiedzę i w przyszłości stać się liderem rozwoju offshore wind tutaj w Polsce, południowym Bałtyku, budując także farmy wiatrowe w między innymi krajach bałtyckich, czy w ogóle krajach regionu Morza Bałtyckiego. My jesteśmy już obecni w tym łańcuchu dostaw przedsiębiorcy z Pomorza także i w ogóle z Polski. Natomiast rzadko stanowimy tę warstwę dostawców, tak zwane tier one, czyli tej warstwy pierwszej
która, linii, tak, frontu.
Tak, stanowimy pewnie częściej taki element podwykonawców, co nie jest niczym złym, ale wiadomo, że aspiracje mamy wyższe do tego, żeby piąć się gdzieś po tej drabinie dostawców i to jest zadanie na najbliższe lata.
Mhm. A tak biorąc pod uwagę to, o czym pan powiedział, czyli to, że już to nie musi być wcale pryzmat jakiejś tam polskiej perspektywy, ale to, że to powstają te farmy jednak, prawda? Czy to u wybrzeży Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, o której może pan nie wspomniał, ale Szwecji również. Na ile my dzisiaj na polskim wybrzeżu nadrabiamy straty w stosunku do świata, a na ile, bo takie głosy też się pojawiają, próbujemy wdrażać rozwiązania, od których świat już chce odejść?
No to myślę, że pan redaktor tak próbuje mnie trochę sprowokować.
Pytam, bo wie pan, czytam różne rzeczy, tak. Patrzę, śledzę dyskusję w tym temacie, no i widzę, że padają takie argumenty, że...
Muszę uspokoić państwa.
Że to już nie ma sensu, że świat już od wiatraków na wodzie odchodzi. To prawda czy nieprawda? Jak to jest?
Świat nie odchodzi od wiatraków. Rzeczywiście przez chwilę administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, próbowała zmienić kierunek dynamicznego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Stanach Zjednoczonych, idąc za hasłem Drill Baby Drill, czyli skupiamy się na paliwach kopalnych, których Stany Zjednoczone mają pod dostatkiem i są eksporterem. Natomiast te projekty też pewnie będą rozwijane. Dzisiaj na całym świecie jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Liderem dzisiaj, nie dla wszystkich jest to oczywiste, ale są Chiny. Mają około połowę mocy zainstalowanych morskiej energetyki wiatrowej. Liderem europejskim jest Wielka
bardzo
Brytania.
Bardzo po cichu, można powiedzieć, Chińczycy, prawda?
Chińczycy, myślę,
nie robiąc
że
większego hałasu wokół
bardzo
wokół
pragmatyczni
tego.
W tym tak. zakresie. Oni doceniają wartość, jaka płynie z tego rodzaju produkcji energii, która jest stabilna, jest bezpieczna, jest efektywna także kosztowo i Chińczycy budują sobie skalę. Myślę, że próbując trochę naśladować sukces, jaki odnieśli w sektorze fotowoltaiki. Tak? Dzisiaj to właśnie chińskie panele są najtańsze i można powiedzieć, że zalewają chyba z sukcesem rynek europejski. Niektórzy operatorzy się oczywiście opierają, starając się pozostać przy polskich dostawcach, ale
rachunek Chiny, ekonomiczny robi swoje
Chiny,
też, prawda?
Chiny robią to tanio i tak samo tanio robią turbiny wiatrowe także dla morskiej energetyki wiatrowej i będą próbowały sprzedawać nam to w Europie. W kontekście tego bezpieczeństwa energetycznego i odejścia od paliw kopalnych, to jest istotne, żeby zachować ten europejski komponent dostaw, a najlepiej polski. W tym celu także został podjęty ten pakiet na rzecz local content i tej wartości dodanej dla Polski. polskiej gospodarki. Dobrze, że to się dzieje, trochę późno. Jeszcze wrócę do tej myśli technologii. Ja tutaj uspokoję pana redaktora, który weryfikuje pewne internetowe treści i powiem, że uważam, że w Polsce będziemy mieli jedne z najnowocześniejszych turbin wiatrowych w ogóle w Europie, tak? W związku z tym, że relatywnie późno wchodzimy w ten sektor, to wielkość turbin 15-megawatowych, ta technologia jest najnowocześniejszą i można powiedzieć, że w pewnym sensie będziemy tutaj liderem, jeżeli chodzi o poziom rozwoju technologicznego tych rozwiązań.
Czyli mamy szansę nauczyć się na cudzych błędach po prostu?
Te koszty nauki na cudzych błędach, one dzisiaj są ponoszone przez przedsiębiorstwa, które produkują i dostarczają turbiny wiatrowe i różnego rodzaju komponenty. Wbrew pozorom, sytuacja finansowa tych podmiotów dzisiaj nie jest taka bardzo do pozazdroszczenia, ponieważ oni stają w szranki właśnie już dzisiaj z tymi dostawcami chińskimi i muszą dostarczać towar najwyższej jakości, jednocześnie konkurencyjnie cenowo. Natomiast jakieś opowieści o przywożeniu turbin z innych krajów, ich instalacjach, to są totalne fake newsy, którymi nie należy się kierować.
To rozumiem. Patrząc właśnie na ten rachunek ekonomiczny, o którym wspomnieliśmy, no byłoby dość karkołomne po prostu. Czy
tak,
to nie tylko o to chodzi?
Byłoby karkołomne, ponieważ walutą w kwestii budowy morskiej energetyki wiatrowej jest nie tylko, są nie tylko nakłady inwestycyjne, ale też przede wszystkim dostęp do przestrzeni na morzu. I to tam dzisiaj się rozgrywają konflikty o przestrzeń morską, o zmianę krajobrazu także nadmorskiego, o zmianę charakteru miejscowości nadmorskich, które będą centrami dla obsługi morskich farm wiatrowych. I efektywność wykorzystania tej przestrzeni, która jest przeznaczona dla rozwoju morskich farm wiatrowych, musi być maksymalna. Zatem budowa nieefektywnych, przestarzałych turbin jest wykluczona, nie wypełniałaby rachunku ekonomicznego dla deweloperów, którzy po prostu muszą być konkurencyjni, żeby na tym rynku funkcjonować.
Do części tych wątków jeszcze wrócimy w drugiej odsłonie naszej audycji, ale kończąc tę pierwszą, chcę jeszcze pana o jedną rzecz zapytać, bo tak poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby jeszcze zrobiła taki wyciąg z tego, co Polski i co Polacy sądzą o energetyce wiatrowej na morzu i sądzą między innymi to, że to jest energia, która jest niestabilna i bardzo trudna do przewidzenia, stąd się ma nie opłacać, no i przesył tej energii też będzie bardzo drogi i wcale to nie wpłynie na jakieś na przykład niepodnoszenie cen energii, a już tym bardziej nie na obniżki. Jak to wygląda z ekonomicznego punktu widzenia, naukowego punktu widzenia?
Ta obawa oczywiście jest uzasadniona. Nie chciałbym jej dyskredytować, ponieważ faktem jest, że odnawialne źródła energii to jest produkcja energii, która jest zmienna i zależna od pogody, także morskiej energetyki wiatrowej. Natomiast miejmy na uwadze, że to właśnie wiatr, który wieje w tej przestrzeni morskiej, wieje z największą siłą i najbardziej stabilnie i w sposób najbardziej przewidywalny, tak? Ponieważ nakłady inwestycyjne, jakie trzeba ponieść, żeby wybudować farmę wiatrową na morzu, są oczywiście większe niż na lądzie.
Także, i to wielokrotnie.
Z tą wielokrotnością byłbym ostrożny, ale rzeczywiście jest to wyższe, to są kwoty. Także dlatego, że jest to technologia większych turbin, większych komponentów i tak dalej. Natomiast nie wchodząc w szczegóły, ten rachunek ekonomiczny musi się spiąć na końcu, tak? Oczywiście są gwarancje państwowe odbioru cen energii i jej wysokości, natomiast tutaj wchodzimy już w systemy aukcyjne, gdzie producenci zaczynają ze sobą konkurować na wartość cen energii. Więc powiem tak, z wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii, morska energetyka wiatrowa jest najbardziej stabilna i najbardziej efektywna. Jeżeli chodzi o koszty przesyłu, one oczywiście są, ale tutaj miejmy na uwadze, że infrastruktura, która pozwoli na przesył energii z morza na ląd, to jest odpowiedzialność także deweloperów, tak? Także to oni muszą ponieść te koszty, które oczywiście gdzieś systemowo zostaną włączone, a bardziej martwiłbym się o taki systemowy systemową zmianę całego miksu energetycznego, gdzie z produkcji energii na południu kraju będziemy produkować dużą część energii na północy i przesyłać na południe. To jest rzeczywiście dzisiaj wyzwanie.
I to jest też dobry wątek do drugiej części naszej audycji, z którą wrócimy już za chwilę. Teraz przerwa na reklamę. Będzie jeszcze Mateusz Czerwiński z wiadomościami z dróg, czyli autopilot, a także flash europejski, na który zapraszam w imieniu Roberta Silskiego.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich. Flash europejski.
Francja będzie traktowana jako jeden z najpoważniejszych partnerów w kwestii najważniejszych inwestycji w energetykę czy obronność, podkreślił wczoraj w Gdańsku premier Donald Tusk po spotkaniu z Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji składał wizytę w stolicy Pomorza w ramach międzyrządowego szczytu polsko-francuskiego. W trakcie spotkania obu delegacji rozmawiano o zacieśnieniu relacji sojuszniczych. Podpisano też deklarację w sprawie współpracy w obszarze telekomunikacji satelitarnej. Francja jest jednym z liderów w tej dziedzinie. W czasie pobytu w Gdańsku Emmanuel Macron pojawił się m.in. na francuskim cmentarzu w dworze Artusa i w Europejskim Centrum Solidarności. Szefowa unijnej dyplomacji liczy na odblokowanie pożyczki dla Ukrainy już jutro na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich. Kaja Kallas mówiła o tym w Luksemburgu przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych. Chodzi o 90 miliardów euro na najbliższe 2 lata, które były blokowane przez Węgry. Teraz jednak odchodzący rząd Viktora Orbana zasugerował, że da zgodę na przekazanie pieniędzy władzom w Kijowie. W tym samym czasie pojawiły się informacje, że Ukraina naprawiła rurociąg Przyjaźń, zniszczony pod koniec stycznia przez Rosję, i tranzyt rosyjskiej ropy na Węgry zostanie wznowiony. W Unii Europejskiej rośnie presja na przyjęcie 20. pakietu sankcji wobec Rosji. Był on blokowany przez rząd Viktora Orbana. Teraz po jego przegranej w wyborach jest oczekiwanie, że nowy gabinet utworzony przez opozycyjną TISę zmieni zdanie. 20. pakiet powinien być zatwierdzony, aby wywrzeć jeszcze większą presję na Rosję, przekonuje rząd Estonii. Ponadto Tallin chce, aby wszyscy, którzy walczyli po stronie Rosji, zostali objęci zakazem wjazdu do strefy Schengen. Argumentuje, że Unia nie może pozwolić na wjazd przestępcom. Przyszły szef węgierskiego rządu, Peter Modziar, wyznaczył ultimatum dla szefów najważniejszych urzędów wyznaczonych przez władze ustępującego Fideszu. Dodał, że jeśli nie złożą dymisji, wykorzysta mandat 2/3, jaki dali mu Węgrzy. Wśród urzędników, którzy zdaniem przyszłego premiera powinni opuścić stanowiska, są m.in. prezydent czy szefowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Zdecydowane zwycięstwo byłego prezydenta Rumena Radziewa i jego progresywnej Bułgarii potwierdzone w ostatecznych wynikach głosowania w tym kraju. Bułgarzy cieszą się, że jest szansa na polityczną stabilność, ale może to też oznaczać zbliżenie kraju z Rosją. Według danych Centralnej Komisji Wyborczej, progresywna Bułgaria uzyskała niemal 45% głosów i prawdopodobnie 130 mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. Oznacza to, że w 240-osobowym parlamencie partia będzie mogła stworzyć samodzielnie rząd. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu chce zatrzymać i przymusowo doprowadzić europosła Grzegorza Brauna. W tym celu skierowała wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli o wyrażenie zgody na takie działania. Chodzi o śledztwo w sprawie wtargnięcia i blokowania pracy dr Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy w 2025 roku. 13 listopada Parlament Europejski uchylił immunitet Braunowi. Mimo to, aby możliwe było jego zatrzymanie lub przymusowe doprowadzenie, konieczna jest zgoda Parlamentu Europejskiego. Strażacy z Pomorza zwyciężyli w międzynarodowych mistrzostwach w biegu po schodach, które odbyły się w Berlinie. Złoty medal zdobyli Damian Wicki i Andrzej Zaborowski. Panowie poprawili swój ubiegłoroczny wynik, pokonali 39 pięter w 5 minut i 38 sekund. Byli o 26 sekund szybsi niż rok temu. Zawody w Berlinie są jednymi z najtrudniejszych w Europie. 200 metrów i wspomniane 39 pięter budynku uczestnicy pokonują w pełnym sprzęcie ochronnym, w tym z aparatami oddechowymi. Konieczna jest doskonała synchronizacja, bo rywalizacja odbywa się w parach. Strażacy z Pomorza pokonali 360 drużyn z całego świata.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Wracamy do magazynu Spraw Europejskich razem z doktorem inżynierem Tomaszem Laskowiczem z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego. A dzisiaj rozmawiamy o offshore windzie albo o morskiej energetyce wiatrowej, tak można by było w największym uproszczeniu powiedzieć. Rozmawialiśmy na dużym poziomie ogólności o pewnych zasadach kreujących ten rynek i pewnych też europejskich, powiedzmy, wymogach, które różne kraje, w tym Polska oczywiście, starają się spełniać, ale gdybyśmy tak mieli zejść na bardzo lokalny, stricte pomorski grunt, no bo siłą rzeczy te morskie farmy wiatrowe najbardziej dotyczą właśnie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, trochę chyba mniej, trochę bardziej pomorskiego jednak, ale szeroko pojętego wybrzeża, to gdybyśmy słuchaczom mieli w ogóle najpierw wytłumaczyć, gdzie te farmy mogą powstawać i ile ich na razie jest, no to mamy coś takiego jak wody terytorialne. W uproszczeniu niecałe 23 km od wybrzeża i dalej zaczyna się wyłączna strefa ekonomiczna. I to na niej właśnie, to już tak. 120 km od wód terytorialnych, jeżeli...
Najbliższe inwestycje, najbliższe do lądu, to jest właśnie 23 km.
Tak, ale chodzi mi, że 120 km kończy się ta strefa.
Ale tak daleko na razie jeszcze inwestycje nie powstają, choć w planach rzeczywiście są...
Ale pozwolenia są wydane też na takich krańcowych obszarach.
Są pozwolenia wydane w odległościach znacznie większych niż 20-30 km. To są projekty, które trudniej jest spiąć finansowo, dlatego że właśnie te koszty przesyłu będą wyższe, koszty budowy w tych miejscach będą także wyższe. No i oczywiście także koszty operacji, ponieważ tam technicy także muszą dojechać, a właściwie dopłynąć i wykonywać zadania. Więc priorytetem dla inwestorów, deweloperów jest budowa farm jak najbliżej lądu. W przypadku mapy naszego wybrzeża, żeby tak sobie wyobrazić, gdzie to jest zlokalizowane, to myślę, że najlepszym punktem odniesienia jest Łeba, bo to właśnie Łeba jest niejako w centrum tych inwestycji.
Tam też będzie ważny port związany z budową farm.
Można powiedzieć, że już jest, ponieważ w Łebie swoją bazę serwisową ma Baltic Power, czyli joint venture pomiędzy Orlenem a Northland Power, kanadyjską spółką. Razem te dwie firmy budują pierwszą w Polsce morską farmę wiatrową o mocy ponad 1 gigawata, 76 turbin, tych dużych 15-megawatowych Vestasa. I ta baza funkcjonuje już dzisiaj. Miałem okazję kilka tygodni temu zajrzeć do tej bazy, zobaczyć, jak wygląda od środka. Zmienia się krajobraz portu w Łebie. Coraz więcej jednostek służących właśnie morskiej energetyce wiatrowej szuka tego miejsca w portu w Łebie. Podobne zjawisko występuje w porcie w Ustce, a także pewnie niedługo we Władysławowie, ponieważ to z tych portów będzie najbliżej, żeby obsługiwać inwestycje.
Jak się to przyjedzie... Ile tych inwestycji jest, jeżeli w słowo wejść mogę, bo to też chyba ważne.
Tak, myślę, że to jest ważne. Tych inwestycji w pierwszej fazie wsparcia jest 7. Ta, o której wspomniałem, Baltic Power, jest najbardziej zaawansowana, ponieważ ona już jest widoczna z brzegu. Jak przyjedzie się do Łeby, to można ją dostrzec z sprzyjających warunkach, co dla jednych jest ciekawostką, a dla innych może nie jest czymś pięknym.
A co widać, gdyby pan mógł się podzielić z tym? Bo to są już turbiny stojące takie pełne ze skrzydłami razem, czy na razie same słupy?
To są już turbiny osadzone na wieżach z łopatami. Niektóre z nich zaczną już pierwszą energię produkować niedługo. Co ciekawe, widać też czasami jednostki instalacyjne. To jest taki widok trochę przemysłowy, może nie jest bardzo romantyczny, ale jest na pewno pod pewnymi względami ciekawy. Takich projektów w pierwszej fazie wsparcia, czyli tego działania rządu dążącego do rozwoju offshore wind, jest w tej chwili w Polsce 7. Ten Baltic Power jest najbardziej zaawansowany. Za chwilę będą ruszać budowy projektów Equinora i Polenergii, także kolejne są już, że tak powiem, w kolejce. I także ta baza znajduje się w Łebie. Equinor i Polenergia mają swoje bazy serwisowe także w Łebie. Także polskie wybrzeże się zmienia i zmieniać się będzie nadal. Myślę, że ważne, żeby tutaj lokalne samorządy potrafiły zadbać o to, w jakim kierunku te zmiany postępują i żeby one następowały z korzyścią dla lokalnych społeczności w tym wymiarze najbardziej lokalnym, nie tylko krajowym.
A jakie będzie... To trochę jest może pieśń przyszłości jeszcze, bo pewnie parę lat dobrych jednak minie, zanim te inwestycje zostaną zrealizowane, przynajmniej wszystkie, o których pan wspomniał. Ale jaki to będzie miało wpływ na miks energetyczny cały, który
który tworzymy i czy to też oznacza, że na Pomorzu na przykład mieszkańcy będą, nie wiem, płacić mniej za prąd, bo może nasi słuchacze sobie zadają takie pytanie.
To jest dobre pytanie, bo ostatecznie...
Bo koszty przesyłu też są ważne.
Przecież. Koszty przesyłu są ważne i koszty utrzymania systemu, który jest w dużej mierze oparty o OZE, też są ważne i one wpływają na te nasze ceny energii. Za kilka lat, kiedy nie tylko te 7 inwestycji zostanie zrealizowanych o mocy 6 gigawatów, ale także kolejne, bo już w grudniu były aukcje na kolejne moce, przyznano ponad 3 gigawaty, chyba 3,5 gigawata. Także widać, że ten rynek rozwija się bardzo szybko. Tak? To są olbrzymie moce zainstalowane, które będą produkować dużo energii. Tej energii będzie w systemie z samej morskiej energetyki wiatrowej ponad 15% do roku 2040. To jest jeszcze dobrych kilka lat, co jest w pewnym sensie dobre, dlatego żeby ten system przygotował się do przyjęcia tej mocy. Proszę zwrócić uwagę, że na Pomorzu wraz z morską energetyką wiatrową rozwija się energetyka jądrowa, która ma stanowić właśnie tą bazę produkcji energii, która będzie stała i niezmienna. Czy to wpłynie pozytywnie na rachunki za energię? Uważam, że tak. Przede wszystkim dlatego, że jest to energia ze źródła odnawialnego, a więc nieobciążona opłatami związanymi czy z systemem ETS, czy innymi opłatami, które ponosimy w przypadku energii od paliw kopalnych. A przede wszystkim myślę, że wartość tej energii jest taka, że płacimy tutaj rachunek za rozwój technologii, innowacji i niezależność energetyczną, ponieważ jesteśmy w stanie wyprodukować tę energię samodzielnie, a nie wysyłamy tych środków importując energię z różnych krajów, czy do Arabii Saudyjskiej, czy do Norwegii, jak w przypadku ropy, czy gazu, który importujemy do Polski. Mhm.
Wspomniał pan też w pierwszej osłonie naszej audycji o tym, że bardzo istotnie zmienia się ten kierunek przesyłu w ogóle w Polsce. To też oznacza, że sieci przesyłowe na Pomorzu, że tak powiem, rozmnożą się w związku z tym?
Zdecydowanie.
Zmienią też krajobraz, no już nie tylko wybrzeże, ale też innej części regionu?
Sieci przesyłowe to jest jeden z głównych kierunków tej transformacji energetycznej, o czym się niewiele mówi, bo może są bardziej rozproszone, nie widać ich tak bardzo.
Może tyle emocji nie budzą.
Nie budzą, może to i dobrze, niech one zostaną trochę w tle i służą nam jak najlepiej i efektywnie. Natomiast to jest zadanie, które wykonuje PSE i na nich to zostawiamy, ale te koszty także PSE musi ponieść i dostosować system do odwrócenia tego kierunku właśnie coraz bardziej z północy na południe już w najbliższych latach. Mm-hmm.
Tak sobie myślę jeszcze o jednej rzeczy, bo tak naprawdę mamy w ogóle cały program rządowy dotyczący morskiej energetyki wiatrowej. Co państwo robi, żeby, nie wiem, ułatwiać takie tego typu inwestycje, a może właśnie nie powinno ich ułatwiać, chociaż zależy, tak się wydaje, zależy politykom na tym, żeby tych źródeł możliwych było jak najwięcej.
Państwo robi dużo. Politykom zależy na tym, bo są rozliczani z dostępności energii, taniej energii i energii zielonej.
Jednym zależy, tak. Innym nie zależy, bo wolą straszyć na przykład tą energią. Nie?
Tu wie pan co, pewnego rodzaju spór polityczny i debata pewnie jest jedną warstwą, którą widzimy i budzi emocje, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rozwój morskiej energetyki wiatrowej, to mamy tutaj dosyć duży konsensus, dlatego że to jest projekt rozwijany w Polsce od wielu lat. To nie jest projekt jednego rządu. To jest projekt, czy to są projekty, których realizację rozpoczęto jeszcze gdzieś 15 lat temu, tak? Bo tyle wymagał proces przygotowania wszelkiego rodzaju dokumentacji, pozwoleń środowiskowych. Ostatecznie takim istotnym kierunkiem, który wyznaczył rząd, było zatwierdzenie mechanizmu ceny różnicowej, a więc takiej gwarancji odbioru energii po określonej cenie dla producentów morskiej energetyki wiatrowej, który zapewnia im pewne bezpieczeństwo finansowe. Natomiast bez tego dzisiaj projekty morskich farm wiatrowych na świecie rzadko się rozwijają, bywają takie, ale szczególnie na rynkach, które dopiero startują, takim jakim jest Polska, gdzie te inwestycje trzeba ponieść w pierwszym kierunku, to jest to niezbędne. Moim zdaniem rząd robi dużo. Pytanie, czego wymaga i tutaj byśmy chcieli oczekiwać od rządu, że nie tylko stworzy warunki do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej dla deweloperów, inwestorów, ale tak, że będzie potrafił zaaplikować ten know-how i technologię do rodzimego przemysłu, a szczególnie poprawić sytuację lokalnych samorządów. Tak? Mówimy tutaj właśnie o tych samorządach, które podlegają tej presji związanej ze zmianami czy krajobrazu, czy zmianami no, takiej struktury gospodarczej, powiedzmy, tak? W tych małych gminach nadmorskich. Mówię tu o Ustce, Łebie, Władysławowie.
Ja bym chciał jeszcze spojrzeć na pytanie od słuchaczy naszych, bo kilka przyszło, a mamy jeszcze kilka minut, więc może uda nam się przynajmniej częściowo na nie odpowiedzieć. Jedno z pytań brzmi, kiedy będzie trzeba wymienić wiatraki? Ja rozumiem, że chodzi o to, jak długo żyje taka farma wiatrowa, no bo jak już się ją postawi i uruchomi, to czas eksploatacji jest jaki?
Czas eksploatacji morskich farm wiatrowych to jest 25-30 lat. Ten czas musi tyle wynosić, żeby tak duży nakład inwestycyjny był w stanie się zwrócić w tym czasie. I często projekty, bo mamy w tej chwili do czynienia z pierwszymi projektami, które kończą ten swój cykl życia. Mówimy tutaj o morskich farmach wiatrowych. To są jedne z pierwszych projektów, gdzieś tam właśnie duńskie czy pionierskie projekty niemieckie o bardzo małej mocy, takie pilotażowe. I często te obszary przeznaczone pod morską energetykę wiatrową dalej funkcjonują jako obszary dedykowane dla energii, a technologia rzeczywiście jest zmieniana. To znaczy instaluje się nowsze turbiny, większe komponenty, tak żeby bardziej efektywnie wykorzystywać tę przestrzeń. Myślę, że w przypadku Polski będzie podobnie. Ciężko powiedzieć, jaki będzie scenariusz za 30 lat. Inwestorzy, deweloperzy są zobowiązani do tak zwanego decommissioningu, czyli przywrócenia stanu pierwotnego po zakończonym okresie inwestycji. To jest jakby, to jest na dzień dzisiejszy. Natomiast czy będą występować o możliwość kontynuacji produkcji energii na morzu?
Tego dzisiaj nie możemy po prostu przewidywać. No byłoby to obarczone dużym ryzykiem błędu, tak bym.
Pewnie tak. Natomiast gdybym miał się pokusić o próbę tutaj podjęcia jakiejś prognozy, to myślę, że jest możliwe, że będzie to kontynuowane, tak? W oparciu także o nowszą, rozwiniętą technologię. Ale te inwestycje dzisiaj są wyliczone na 25-30 lat.
I jeszcze jedno pytanie, myślę, że istotne, chociaż po części w pewnym sensie już odpowiedzi na te pytania, na to pytanie padały, ale może uda się to jeszcze jakoś rozwinąć. Czy i kiedy statki polskie do budowy morskich farm wiatrowych i obsługi powstaną? Czy kiedykolwiek powstaną? Czy będziemy nadal korzystać z drogich zachodnich firm? Pyta słuchacz.
No i to jest świetne pytanie. Myślę, że tutaj powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że tych jednostek instalacyjnych dla morskich farm wiatrowych, czyli tak zwanych jack-up vessel, to są jednostki takie, które widać było w Gdyni, a także właśnie w Łebie, nawet z lądu, ta jednostka z Fanen. To są największe jednostki, których jest kilka tak naprawdę na świecie. I rzeczywiście one są obiektami, które mają dużą rentowność. Natomiast nie fiksowałbym się tutaj, budując jakąś ambicję narodową, żeby mieć taką jedną czy dwie jednostki instalacyjne. Ten łańcuch dostaw jest znacznie szerszy i pomieści znacznie więcej kapitału w innych obszarach.
Czyli jest wiele innych miejsc, gdzie polskie firmy mogą skorzystać.
Zdecydowanie. Prostu, tak? I skupiłbym się tutaj prawdopodobnie na jednostkach na przykład takich jak CTV, czyli Crew Transfer Vessels. To są jednostki znacznie mniejsze, które służą obsłudze farm wiatrowych w czasie tej właśnie operacji, czyli przez te 25 lat. I te jednostki, to jest tak, że duży udział w łańcuchu dostaw, jeżeli chodzi o wartość tych usług. I może nie tak łatwo w błyskach fleszy je prezentować jak jednostki instalacyjne, ale myślę, że skupienie się na tym obszarze, jeżeli chodzi o inwestycje tego polskiego komponentu, to by był plus. I do tego powinniśmy dążyć. Jednostki instalacyjne, proszę pamiętać, że one także muszą zwracać się kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Operator, który zdecydowałby się na takie inwestycje, musiałby zapewnić dla nich pracę ciągłą przez kolejne naście lat. Pewnie nie tylko na Bałtyku, ale także poza. Wydaje mi się, że dzisiaj takich projektów statków instalacyjnych nie ma, a statków serwisowych tak i myślę, że to jest całkiem niezły kierunek.
To tak już zupełnie na koniec i na puentę naszego spotkania. Co zyskujemy my, mieszkańcy Pomorza, na tym rozwijającym się offshore u nas?
No to jest bardzo dobre pytanie i trudne. My musimy walczyć o to, żeby zyskiwać więcej z morskiej energetyki wiatrowej, ponieważ to my oddajemy w pewnego rodzaju przestrzeń, także tą morską, za którą się czujemy odpowiedzialni. To my rezygnujemy z pewnego rodzaju aktywności, takich jak na przykład rybołówstwo w tych obszarach, gdzie będą rozwijały się morskie farmy wiatrowe i chcemy i oczekujemy, że znajdziemy w tym sektorze wysoko płatne miejsca pracy, że dochody podatkowe z obsługi farm wiatrowych i produkcji energii będą zasilały lokalne samorządy i będą rozwijały się projekty z dużym poszanowaniem środowiska i w najwyższych standardach technologicznych i z udziałem lokalnych społeczności.
I oby tak było, by ta optymistyczna puenta znalazła potem potwierdzenie w rzeczywistości. Kończyć musimy. Doktor inżynier Tomasz Laskowicz, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego był gościem magazynu Spraw Europejskich Pomorze Polska Europa. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Ja dziękuję panu, dziękuję państwu.
Ja dziękuję również w imieniu Patryka Schmidta, który zrealizował tę audycję. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko i zapraszam też w imieniu Mateusza Czerwińskiego na informację z pomorskich dróg już wkrótce.
Pomorze Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.